Siódmy punkt dysputy. Jest poniedziałek, 10 września roku 1759, żydowskiego roku 5519, 18 dnia miesiąca Elul. Ludzie schodzą się powoli, jeszcze stają pod katedrą, znowu będzie upał. Chłopi sprzedają małe, słodkie węgierskie śliwki i wołoskie orzechy. Można też kupić ułożone na wielkich liściach ćwiartki arbuza. Uczestnicy dysputy wchodzą bocznym wejściem i zajmują swoje miejsca. Ale dzisiaj wszystkich jest więcej, bo i sami kontratalmudyści przyszli w sporej grupie, otaczając swojego franka, który raczył się pojawić, jak pszczoły królową. I stawili się rabini z okolicznych gmin oraz wybitni żydowscy uczeni i sam rabbi Rapaport, zgarbiony jak zwykle w długim płaszczu, w którym mu zapewne będzie gorąco. Jednocześnie do katedry wpuszczani są ciekawscy, ci, co wykupili bilety, ale i dla nich wkrótce zabraknie miejsca. Spóźnialscy stoją więc w przedsionku i niewiele słyszą z tego, co się tam dzieje w środku. O godzinie 2:00 ksiądz administrator Mikulski rozpoczyna zebranie i wzywa kontratalmudystów, aby przytoczyli dowody na siódmą tezę. Jest zdenerwowany. Rozkłada przed sobą papiery i widać, że trzęsą mu się ręce. Rzucając okiem na napisany tekst, zaczyna przemowę. Najpierw dosyć topornie mu to idzie, jąka się i powtarza, ale potem się rozpędza. Żądanie krwi chrześcijańskiej wśród pospólstwa talmudystów nie tylko w Królestwie Polskim, ale i w cudzych krajach jest jawne. Wiele bowiem historii zarówno w obcych państwach, jak i tu się w Polsce i Litwie zdarzyło, że talmudyści niewinną krew chrześcijańską okrutnie wylali i za ten bezbożny uczynek dekretami na śmierć byli osądzani. Zawsze jednak uparcie zaprzeczając, chcieli się przed światem oczyścić, że to ich niewinnie chrześcijanie oskarżają. Głos mu się załamuje ze zdenerwowania. Musi upić łyczek wody i ciągnie dalej. My jednak Boga wszystko widzącego, mającego przyjść sądzić żywych i umarłych, wziąwszy na świadka, nie ze złości albo zemsty, ale z miłości wiary świętej, uczynek onych talmudystów dajemy światu całemu do wiadomości i dzisiaj rozsądzać sprawę tę będziemy. Przez ściśnięty tłum idzie szmer. Tłum faluje. Teraz to samo powtarza Krysa po hebrajsku i tym razem burzy się tłumek rabinów. Jeden z nich, zdaje się rabin z Satanowa, wstaje i zaczyna obliżać drugiej stronie, lecz go powstrzymują i uciszają. I teraz to idzie tak, że mówi Krysa, a potem Moliwda z kartki tłumaczy i wyjaśnia, choć wcale to nie jest jasne. Księga Talmudu, zwana Orach Chaim Megine Eretz, co znaczy ścieżka żyjących, obrona ziemi, której autorem jest rabin Dawid, mówi: Mitzwe lachzor acher jain udym zeicher lejdam, co znaczy przykaż, rabinie, starać się o wino czerwone, pamiątkę krwi. Zaraz potem ten sam autor dodaje. Odrejmes leudym zeicher lejdam szechoju pare szojchet benaj Izruel. To jest, jeszcze mrugam ci, dlaczego pamiątka czerwonej krwi, bo Faraon rżnął dzieci Izraelitów. Niżej zaś następuje zdanie. Wajchuidn nimneu mi lajkach jain udym mipnej elilois szejkurym, czyli a teraz opuszczone zażywanie czerwonego wina, gdyż fałszywe napaści są. Znowu wstaje rabin z Satanowa i mówi coś podniesionym głosem, ale go nikt nie tłumaczy, więc ludzie go nie słuchają. Zostaje uciszony przez księdza Mikulskiego. Przyjdzie czas na obronę. Należy teraz wysłuchać argumentów jednej strony. I teraz Krysa, tłumaczony przez Moliwdę, za wile udowadnia, że Talmud domaga się krwi chrześcijańskiej, gdyż słowa jain udym rabinowie tłumaczą jako wino czerwone. Tymczasem w hebrajskim piśmie tymi samymi literami alef, dalet, wof, mem zapisuje się także słowo udym, czyli czerwony, jak i słowo edym, czyli chrześcijanin. Oba słowa różnią się tylko u spodu pierwszej litery alef kropkami, zwanymi sygiel i kumec, z których powodu raz czyta się udym, a raz edym. Trzeba zaś wiedzieć, ciągnie Krysa, a Molivda go pięknie tłumaczy, że księga Orach Chaim Megine Erec, w której jest rozkaz dla rabinów, aby się starali o czerwone wino na Paschę, dwa te słowa podaje bez żadnych kropek, przez co te dwa hebrajskie słowa są dwuznaczne. Wolno je więc rabinom tłumaczyć przed pospólstwem jako jain udym, czyli wino czerwone, a u siebie rozumieć jako jain edym, czyli krew chrześcijańska, pod alegorią wina. Tłumaczy Molivda i właściwie nie wiadomo, czy tłumaczy, czy mówi to do siebie. Oczy ma wbite w kartki papieru. Stracił gdzieś swoją elokwencję i czar. Co wy robicie? Woła ktoś z tłumu po polsku, a potem powtarza to samo po żydowsku. Co wy robicie? Krysa dowodzi dalej, że owo niby to czerwone wino ma być pamiątką krwi. Niech nam powiedzą talmudyści, jakiej krwi pamiątką, wykrzykuje Krysa i palcem wskazującym mierzy w siedzących naprzeciwko rabinów. I dlaczego jest to mrugam? Na co to mruganie? Zwraca się do nich wrzeszcząc, twarz robi mu się czerwona. W kościele jest cicho jak makiem zasiał. Krysa nabiera powietrza i mówi cicho z satysfakcją. Widocznie chodziło o to, aby sekret został przy rabinach, a pospólstwo, aby rozumiało, że to znaczy tylko czerwone wino. Teraz szturchany przez współtowarzyszy wstaje Moshe spod hajec. Drżą mu dłonie. Na święta wielkanocne, czyli Paschę, wymyślona jest ceremonia talmudowa, którą obowiązani są zachować wszyscy. Oto pierwszego wieczoru świąt stawia się na stole kieliszek wina, w którym każdy przy owym stole siedzący macza mały palec prawej ręki, po czym zrzuca spadające z palca krople na ziemię i wspomina 10 plag egipskich. Pierwsza, dam, to jest krew. Druga, cefardaja, to jest żaby. Trzecia, kinim, to jest mszyce. Czwarta, uroif, to jest muchy. Piąta, dyjwer, to jest powietrze. Szósta, szechin, to jest wrzody. Siódma, burot, to jest grat. Ósma, arby, to jest szarańcza. Dziewiąta, hojszech, to jest ciemności. Dziesiąta, bejchojros, to jest zabicie pierworodnych. Ceremonia ta opisana jest w księdze, której autor, rabin Juda, owych 10 plag oznacza trzema słowami hebrajskimi – Dejcach, Ejdasz, Bejachaw, na które to słowa składają się litery początkowe nazw każdej z plag. Rabinowie przed prostakami swymi dają do wyrozumienia, że tych 10 liter oznacza tylko 10 plag. My zaś w tych początkowych słowach odkryliśmy sekret, który oni, tu znów mierzy palcem w rabinów, chowają u siebie i przed pospólstwem kryją. My zaś pokazujemy, że gdy się podłoży inne słowa pod te pierwsze litery, to wyjdzie nam co innego. Damce ruchin kiluni audeirech szyjusi beoisoj ishachumim beiruszulaim. Co znaczy krwi potrzebują wszyscy na ten sposób, jak robili nad tym człowiekiem mądrzy w Jeruzalem. Zapada cisza. Ludzie patrzą po sobie. Jasne się staje, że nic z tego zrozumieć nie można. Zaczyna się szeptanie, komentowanie półgłosem, szuranie wychodzących, bo niektórzy ci najbardziej niecierpliwi i rozczarowani wychodzą na zewnątrz, gdzie mimo upału jest lepsze powietrze niż w kościele. Niezrażony niczym Moshe spod hajec ciągnie. Powiem wam jeszcze, że w księdze Orach Chaim, punkt 460, o pieczeniu macy na pierwszą noc Wielkiej Nocy napisano. Ain lushoin mace smitzwe, wajlo oisin oiso al idei akim, wajlo al idei heiresz, szojte wejkuten, co znaczy nie godzi się miesić macy tej, co na micwę i nie godzi się upiec przy obcym ani przy głuchym, ani przy głupim, ani przy małym. W inne zaś dni, jak napisano, przy każdym człowieku można miesić ciasto. Niech nam powiedzą talmudyści, czemu tej pierwszej macy nie wolno miesić i piec przy obcym, głuchym, głupim i małym? Wiemy, co odpowiedzą. Żeby nie skisło ciasto, ale my ich zapytamy, czemuż miałoby skisnąć? Odpowiedzą, bo ci ludzie by je zakwasili. Alboż to jednak nie można tego ciasta uchronić? A jakby mieli to ciasto popsuć? Chodzi o to, że do macy na Paschę dodaje się krwi chrześcijańskiej i dlatego nie powinno być świadków przy jej mieszaniu. Mosze uspokaja się. Ostatnie słowa prawie wykrzyczał. Rabin Jazłowiecki po drugiej stronie łapie się za głowę i zaczyna się kołysać. Pinkas najpierw się kręci, słuchając mowy Moszego, ale potem krew uderza mu do twarzy i wstaje, przepycha się do przodu, łapany za poły płaszcza, za rękawy przez tych, którzy próbują go zatrzymać. Mosze, co ty robisz? Ty kalasz własne gniazdo. Mosze, my się znamy. Myśmy w tej samej jeszywie byli. Mosze, opamiętaj się. Już jednak ruszają do Pinkasa strażnicy z garnizonu z minami marsowymi i Pinkas wycofuje się. Mosze jednak zachowuje się tak, jakby tego nie widział. Mówi dalej. I jeszcze trzeci punkt. W starym zakonie krew tak bydlęca, jak ptactwa, jest ściśle zakazana i używać jej do jedzenia albo do picia nie godzi się Żydom. Jednak księga Rambam, część druga, rozdział szósty mówi Dam hołdym ein hajuwin ulof, co znaczy, że każdej krwi nam nie wolno, kiedy jest krew człowiecza, to wolno. A jeszcze w księdze Masechet Ketubot, foliał 60, wyrażono krew tych, co idą na dwunogach, czysta jest. Niech nam odpowiedzą, czyja to krew czysta. Wszak nie ptactwa. Takich przypadków jest moc, niejasno wyrażonych, ale tylko w celu ukrycia prawdziwego zamiaru. My samą prawdę odkryliśmy. Reszty zaś z częstych morderstw niewinnych dzieci można się domyślić. Gdy Mosze kończy, robi się rwetes w całej katedrze. A że już zmierzcha, ksiądz Mikulski kończy to posiedzenie i każe rabinom przygotować odpowiedzi za 3 dni. Wzywa też wszystkich obecnych do zachowania spokoju. Przybywa straży, ale ludzie rozchodzą się w miarę spokojnie. Nie wiadomo tylko, kiedy i jak opuszczają katedrę wszyscy rabini.